Widziane z Poznania.
25 lat temu powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego. W Wielkopolsce 25 lat temu Tomasz Sadowski powołał do życia Fundację Pomocy Wzajemnej Barka, jedną z najważniejszych i najbardziej udanych inicjatyw społecznych. A powrót dobrej pogody, oby na dłużej, na pewno sprzyja dziś poznańskim rowerzystom, którzy stanęli do wyścigu na trzech różnych trasach. Łącznie z dziećmi, które za godzinę ruszą w swoją 6-kilometrową trasę, jest tych rowerzystów podobno ponad 3000. Nina Nowakowska, witam Państwa. Ponadto w mijającym tygodniu Jean-Claude Juncker przedstawił kandydatury unijnych komisarzy. Elżbieta Bieńkowska ma zająć się europejskim rynkiem wewnętrznym, przemysłem, przedsiębiorczością oraz sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Prezydent Bronisław Komorowski wygłosił przemówienie w niemieckim Bundestagu, przypominając rocznicę wybuchu II wojny światowej, mówiąc o obecnych dobrosąsiedzkich stosunkach oraz nawiązując do nowej, groźnej polityki Rosji. Ta ostatnia kwestia nie spodobała się niemieckiej skrajnej lewicy. USA i Unia Europejska nałożyły na Rosję nowe sankcje. Tymczasem Ukraina zgodziła się na odroczenie do końca przyszłego roku pogłębionego porozumienia o wolnym handlu z Unią, ale traktat stowarzyszeniowy ma zostać we wtorek ratyfikowany zarówno w Kijowie, jak i w Strasburgu. Donald Tusk złożył dymisję z funkcji premiera i rekomendował Ewę Kopacz na swojego następcę. Propozycje personalne nowego rządu nie są jeszcze znane. Najwięcej emocji wywołują pogłoski o przejściu Radosława Sikorskiego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na stanowisko marszałka Sejmu. Widziane z Poznania. Kto tak naprawdę rządzi w Unii Europejskiej? Czy ważniejszy jest, powinnam powiedzieć, chyba będzie Jean-Claude Juncker ze swoimi komisarzami, czy Donald Tusk z przywódcami państwowymi? Potraktujmy to pytanie jako hasło wywoławcze dzisiejszej rozmowy. Moimi gośćmi są dwaj profesorowie poznańskiej politologii od lat zajmujący się Unią Europejską, a więc Zbigniew Lachur i Bogdan Koszel. Witam serdecznie panów. Witam też Tomasza Cylkę z Gazety Wyborczej.
Witam serdecznie.
Komisja Europejska czy Rada Europejska? Która z tych instytucji jest ważniejsza, panie profesorze? Zwracam się do Bogdana Koszela najpierw.
No to pytanie wydawałoby się trochę retoryczne. Każda z tych instytucji ma swoje określone kompetencje wytyczone traktatami, no i z reguły poza nie nie wychodzi. Gdybym był euroentuzjastą, zwolennikiem Europy federalnej, a więc mówiący językiem Stanisława Barei, więcej Unii w Unii, to na pewno powiedziałbym, że dla mnie będzie ważniejsza Komisja Europejska.
Tak mówił Bronisław Geremek.
Tak, ponieważ właśnie, ponieważ ona dba o interes wspólny, a więc o dobro wspólnoty. Natomiast gdybym był takim troszeczkę eurosceptykiem, gdybym po prostu uważał, że najważniejsze jest moje państwo, że najważniejsza jest narodowa suwerenność, narodowa tożsamość, no to wtedy powiedziałbym, że Rada Europejska złożona z szefów rządów czy państw, no to ona powinna mieć głos decydujący, bo tam pilnowane są interesy każdego państwa członkowskiego.
A nie tylko żyrandole brukselskie.
No, to tak można byłoby też powiedzieć.
A ja zadam takie, no troszeczkę, że tak powiem, prowokacyjne pytanie, a może w ogóle te dwie instytucje nie są takie ważne, jakbyśmy chcieli, żeby były ważne, bo najważniejsza jest Angela Merkel i powiedzmy trzech innych przywódców, czterech, czyli łącznie cztery najważniejsze państwa w Unii?
Na tą prowokację bardzo łatwo odpowiem. W związku z tym po to jest Rada Europejska, której będzie przewodniczył Donald Tusk, żeby takie duże kraje jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy
to były... To już, tak?
Bo no, można powiedzieć, że duże, tak? No, łącznie nawet i Polska też tak do nich dołącza w tej chwili. Były w swych zapędach, tak? Z punktu widzenia interesów narodowych właśnie ograniczane. mimo że Rada Europejska jest organizacją czy strukturą, instytucją międzyrządową. W związku z tym tam są reprezentanci, szefowie państw lub rządów i właśnie ich interesy się tam ucierają. Ale jednak ucierają się wspólnie. Tak? Tam trzeba wypracowywać wspólne stanowisko i ten przewodniczący właśnie się tym będzie zajmował. Będzie
więcej
negocjował pomiędzy nimi.
Więcej na ten temat powiemy w drugiej naszej odsłonie.
Że Niemcy nie rządzą jeszcze Unią Europejską.
Jeszcze nie rządzą. Zapewniam. Jest zgoda?
No ja bym uważał, że troszeczkę z moim kolegą Zbyszkiem do końca bym się tak nie zgodził, bo oficjalnie oczywiście, że nie. Oficjalnie, że nie, że muszą być respektowane interesy wszystkich państw członkowskich, wszystkich członków Rady Europejskiej. No ale co stoi za Niemcami? Stoi za Niemcami potężna, niezwykle gospodarka, znakomite kadry wykwalifikowane, chociaż Niemcy ciągle narzekają, że ich reprezentacja w organach unijnych jest niedowartościowana, że język niemiecki jest niedowartościowany, ale w gruncie rzeczy, gdybyśmy spojrzeli na sposób wychodzenia z kryzysu finansowego strefy euro, no to koncepcje niemieckie jednakowoż przeważyły.
Mówi się, że Komisja Europejska to jest rząd? Tak, a Rada Europejska, no to jest prezydent, prawda?
Nie do końca. To w ogóle wszelkie, jeżeli mogę jeszcze jedno zdanie.
Tak.
Jeżeli dopuścimy, muszę się odnieść do sprawy niemieckiej, jeżeli dopuścimy takie zdanie, że Niemcy rządzą Unią Europejską, to rozwiążmy Unię, chociaż wiem, że Unia Europejska, że Niemcy mają duży wpływ na Unię. I teraz a propos tej kwestii wewnętrznej, tak, nie da się przenieść klasycznego trójpodziału władzy z danego państwa, na przykład Polski, prezydent, premier, parlament i tak dalej, na Unię Europejską. Dlatego, że jeżeli Komisja Europejska w istocie swej jest instytucją, która proponuje, inicjuje akty prawne, bez niej nie ma prawa unijnego, to jest najważniejsze.
Tak, ma inicjatywę ustawodawczą.
Ale proszę pamiętać o tym, że Rada Europejska, i tu nie da się tego porównać do prezydenta polskiego, ma inicjatywę polityczną. Komisja nie zrobi nic bez zgody Rady Europejskiej. W przypadku Polski, proszę zobaczyć, prezydent może różne rzeczy mówić, tak? A tak naprawdę premier, rząd ma władzę inicjującą.
Ja bym powiedział prowokacyjnie, że jakbym miał mówić, czy Niemcy rządzą Unią Europejską, to wskazuje jednak na Wielką Brytanię, że ona jest tu takim języczkiem uwagi, jest decydująca. Panowie, z perspektywy mieszkańca Poznania, czy Wielkopolski, większe znaczenie ma Komisja Europejska, czy Rada Europejska?
No, jeżeli będzie teraz w nowej konfiguracji, jeżeli będzie Donald Tusk przewodniczącym Rady Europejskiej, to na pewno będziemy z dużym zainteresowaniem śledzić jego poczynania. Ale z punktu widzenia mieszkańca Wielkopolski, Poznania, na pewno to, co robi Komisja Europejska, jest zdecydowanie ważniejsze. Patrząc chociażby na fundusze unijne, na pieniądze unijne, które pod egidą Komisji są przecież jakoś przeznaczane, są jakoś rozdysponowywane i my z tego przecież korzystamy.
Panowie, pominęłam spośród tych instytucji europejskich parlament. No, Parlament Europejski w traktacie lizbońskim został troszeczkę dowartościowany, ale na przykład w środę rozmawiałam tutaj z wielkopolskimi europarlamentarzystami na temat składu nowej komisji, bo jak wiadomo, to są kandydatury. Chodzi o kandydatów na komisarzy. To są w dalszym ciągu kandydaci. Parlament Europejski, jak już bywało w przeszłości, może zawetować. Nie może zawetować poszczególnych komisarzy, ale może zawetować cały skład komisji, jeżeli poszczególni kandydaci im się nie spodobają. Panuje, o ile wiem, w Parlamencie Europejskim takie przekonanie, że w ogóle desygnowanie tych kandydatów powinno być jednak uzgadniane z parlamentem, a jeśli chodzi o ten konkretny skład komisji, to mają duże zastrzeżenia.
Jak najbardziej. Ten zapis traktatu...
Słowenka, Węgier, no tak, Hiszpan...
Oczywiście zawsze można mieć jakieś argumenty za i przeciw konkretnym kandydatom. Natomiast to jest traktat, to jest jednak przepis, to są postanowienia traktatowe. I tam wyraźnie ten parlament różnego rodzaju nowe kompetencje uzyskał. Proszę zauważyć, że nominowanie i w ogóle skład Komisji Europejskiej, ja bym tego nie przeceniał. To nie jest takie znowu istotne. To my się tym ekscytujemy. Natomiast tak naprawdę Parlament Europejski w Lizbonie dostał mnóstwo uprawnień dotyczących stanowienia prawa. W gruncie rzeczy chodzi o to, że dzisiaj praktycznie we wszystkich obszarach mamy do czynienia z tak zwaną współdecyzją, czy też tą zwykłą procedurą decyzyjną, gdzie tego kiedyś nie było, gdzie decydowała tylko Rada i to na dodatek jeszcze jednomyślnie. W związku z tym parlament bardzo dużo zyskał. A to w sensie takim politycznym, że rzeczywiście nadal Parlament Europejski nie ma wpływu na tych poszczególnych komisarzy, tak? I właśnie nie może pojedynczych odrzucić, tylko musi en bloc głosować nad całością. No, tak to jest. Rzeczywiście ja bym przyznał to uprawnienie jeszcze parlamentowi, ale tak naprawdę nie o to w Unii chodzi. Chodzi o to, że dzisiaj parlament ma bardzo duży wpływ na to, co się w Polsce dzieje, tak? Jakie przepisy u nas będą obowiązywały, a nie tylko Rada, organy reprezentujące państwa członkowskie, rządy państw członkowskich. To jest
ogromna
różnica.
Parlament Europejski będzie przesłuchiwał każdego z kandydatów. Już wiadomo, że no, przesłuchanie Elżbiety Bieńkowskiej będzie na pewno długie. Prognozują co najmniej 3 godziny, że będzie potrzebna sala plenarna, bo prawdopodobnie tyle osób przyjdzie się przysłuchiwać, bo jest to bardzo ważny urząd.
No więc właśnie muszę powiedzieć, że mówiąc takim językiem troszeczkę potoczystym, że Polska tutaj ugrała wiele. No przecież teka komisarza do spraw rynku wewnętrznego to jest
poszerzona jedno o nowe uprawnienia.
Niech pan to powie opozycji polskiej.
Ale proszę zauważyć, że naprawdę, no przecież kto w przeszłości zajmował te stanowiska? No tylko najważniejsze mocarstwa. No Michel Barnier, były przecież minister spraw zagranicznych Francji, miał tę tekę. No i to jest bardzo ważne, a ja sądzę, że Elżbieta Bieńkowska sobie znakomicie z tym poradzi, podobnie jak wcześniej Janusz Lewandowski, no który, jeżeli kolega Zbyszek dobrze pamięta, no przecież przez aklamację został przyjęty. Ale natomiast była kandydatka, z tego co jeszcze też pamiętam, w poprzednim rozdaniu tek Komisji Europejskiej, pochodząca z Bułgarii, wprawdzie odpowiadać miała za trzeciorzędną tekę, ale po prostu ze względu na bardzo słabą znajomość języka angielskiego, niekompetencje, no to została odrzucona i do czego doszło? Że po cichu została wymieniona
na inną... To odrzucenie jest takie po cichu,
tak,
prawda?
Na inną kandydatkę. Już tam bodaj się Kostojewa coś takiego nazywała. No i to zupełnie inaczej wyglądało.
Tomek powiedział o opozycji. Opozycja wysuwa różne zastrzeżenia. Między innymi taki zupełnie, moim zdaniem, nietrafiony argument, że dla nas byłaby bardziej prestiżowe stanowisko komisarza do spraw energetyki.
W ogóle najbardziej prestiżowe to byłoby w ogóle, żeby zamiast Junckera był Polak pewnie.
Tak. No nie, ale ten komisarz do spraw energetyki, to mnie uderza, bo powtarzają to także dziennikarze, a przecież było wiadomo, że w momencie, kiedy Jerzy Buzek został przewodniczącym parlamentarnej komisji do spraw energetyki, nie mamy szans na komisarza Polaka do spraw energetyki.
Ja mogę powiedzieć tylko tak, energetyka oczywiście jest ważna, bo wiemy, o czym mówimy, tak, problemy gazowe, Rosja i tak dalej, ale rynek wewnętrzny jest znacznie, znacznie ważniejszym tematem. To jest jeszcze, wbrew różnym opiniom, zdrowa tkanka Unii Europejskiej i trzeba o nią tak dbać, tak wyjątkowo dbać, bo jak się rozleci rynek wewnętrzny, to jest po Unii Europejskiej. I w związku z tym, to jest też duża odpowiedzialność, jeżeli chodzi o panią Bieńkowską, tak, o tą sprawę. Tu w Polsce zajmowała się tematyką funduszy unijnych, tak, i infrastrukturą, natomiast to jest znacznie, znacznie szerszy obszar tematyczny, wyzwanie ogromne. Zakładam, tak jak profesor Bogdan, że da sobie z tym radę, ale dzisiaj nie ma ważniejszego tematu, powiem zupełnie wprost. Nawet wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, Mogherini i tak dalej, nie jest tak ważne. Trzeba ratować rynek wewnętrzny, a jedno zdanie, a proszę zobaczyć, ile jest zakusów, żeby ten rynek zniszczyć, tak, ograniczyć swobodę przepływu towarów, ograniczyć swobodę przepływu osób, pozamykać granice, tak? Jedni mówią, nie, my nie potrzebujemy tych, my nie potrzebujemy tamtych. To jest dzisiaj istota integracji, rynek wewnętrzny.
No właśnie to, co kolega Zbyszek powiedział, no przecież jednolity rynek wewnętrzny, czasami mówi się, że to są 4 złote wolności. Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. I wszędzie są te wspomniane zakusy. No, jeżeli chodzi o rynek usług, no cały czas coś tam nie jest po drodze, cały czas jakieś są rzucane kłody, żeby można było swobodnie prowadzić działalność usługową w innym państwie członkowskim. No zwróćmy uwagę, co się dzieje, jeżeli chodzi o swobodny przepływ osób, czyli podejmowanie pracy też się z tym wiąże.
Tak.
Jakie są ograniczenia, zasiłki w Wielkiej Brytanii już się przymierzają do różnego rodzaju tego typu działań i ona musi pilnować, żeby ten wewnętrzny rynek jednolity rzeczywiście był jednolity i żeby rzeczywiście on funkcjonował.
Ja jeszcze... myślę, że przypomnijmy, że minister Bieńkowska już ma jeden bardzo ważny sukces. Pamiętamy rok temu, kiedy wstrzymano nam pieniądze na transport, na drogi, Unia nam wstrzymała, minister Sławomir Nowak generalnie nie był w stanie nad tym zapanować, to minister Bieńkowska pojechała z nim do Brukseli, a minister Nowak w ogóle tam się nie odzywał podczas tych negocjacji. I
to... Profesor Czachur się śmieje.
To jest inny temat. Ja natomiast chciałem powiedzieć o czymś zupełnie poważniejszym. Mamy referendum w Szkocji i dopiero będziemy mieli temat właśnie ciekawy dla pani Bieńkowskiej, tak. Rynek wewnętrzny. Przecież Szkocja to jest część rynku wewnętrznego.
Oczywiście.
Co będzie, jak będzie powstanie nowe państwo w Unii Europejskiej?
Czyżby przewidywał pan profesor, że odpowiedź będzie tak?
Nawet jeżeli będzie nie, to temat już jest. I ze Szkocją Brytyjczycy będą mieli problem.
A z Katalonią tak. W najbliższym czasie?
I następni inni to samo,
natomiast
bo to jest prawo prezydencji.
Ja chciałam jednak powrócić na chwilkę do stanowiska komisarza do spraw energetyki jako przykładu tej kandydatury, która nie odpowiada parlamentarzystom, bo to ma być Słowenka, której się zarzuca no, jawne prokomunistyczne sympatie. No, bardzo barwnie
słyszeliśmy
to nie tylko tabloidy historię. Opisują tak. I prawdopodobnie no, będą jakieś, tak sądzę, właśnie zakulisowe naciski, żeby tę kandydaturę wymienić. Ale dlaczego tak jest, że bo ja się z panami zgadzam. Rynek wewnętrzny jest ważniejszy, ale energetyka w tym momencie wobec tego kryzysu wschodniego też nie jest mało ważna.
Tak,
dlaczego Juncker desygnował tak słabą kandydatkę?
No, w moim przekonaniu czasami to jest również, to są takie do końca, ja nie znam tych mechanizmów, kolega
Zbyszek. Musi być 7 kobiet co najmniej.
No na przykład, ale również jest taka sprawa, że żeby był taki mniej więcej równy podział pomiędzy państwa, powiedzmy sobie te wielkie ludnościowe, taki komisarzy, państwa mniejsze ludnościowe. Jeden komisarz, żeby był z północy, drugi niech będzie
tak,
z południa.
Ale wierzyć, panie profesorze, że w Słowenii nie ma innej kompetencji.
Nie, o tym mówię, ale generalnie taka zasada mamy.
Ja trochę teraz wyjdę naprzeciw koledze Bogdanowi a propos Niemców. Otóż proszę zauważyć, że konstruowanie Komisji Europejskiej to nie tylko jakby te osoby, które tam są wydelegowane przez rządy państw członkowskich, ale to też jest ta swoista gra pomiędzy socjalistami a EPP, Europejską Partią Ludową, Chrześcijańską Demokracją, to raz, uwzględnianie interesów jednych i drugich. To jest bardzo istotne i Juncker jako przedstawiciel EPP Hadecji nie może tego nie uwzględniać, to po pierwsze. A tutaj prym wiedzie Martin Schulz, który jest przecież wiadomo, będzie dalej przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. I tu naciski są różnego typu. I teraz to wyjście w stronę kolegi Bogdana. Dlaczego ja nie jestem zwolennikiem spiskowej teorii dziejów, próbowałem to pokazać, ale z drugiej strony ja bym się zupełnie nie zdziwił, że energetykę dostaje specjalnie, proszę wybaczyć, słaba osoba po to, żeby rządy mogły energetyką sobie kierować, patrz, Niemcy.
Oczywiście.
I decydować na tym etapie i poprzez Radę Europejską o Unii Energetycznej, a nie Komisja Europejska. I najprawdopodobniej akurat w tym przypadku tak mogło po prostu być.
Ale zwróćcie państwo uwagę również na to, znowu takie pound down do tego, co kolega Zbyszek powiedział. Zwróćcie uwagę na to, że kiedy są ważne problemy w Unii Europejskiej, leżące w interesie tych wielkich mocarstw. No, mieliśmy wielkie rozszerzenie między innymi o Polskę. No to kto był szefem tego resortu odpowiedzialnego za
rozszerzenie?
Ginter Verheugen. No postać, no klasa sobie nie dała.
W związku z tym
kaszy na pluć. Ale później, jeżeli to już zeszło troszeczkę z agendy, a więc to sprawa rozszerzenia została w tle, no to mieliśmy Stefana Fille,
energetyka z agendy nie zeszła. Na koniec, koniec tej odsłony jeszcze tylko taka jedna drobna uwaga. Otóż co prawda mówiłam wcześniej, że parlamentarzyści mają jakby no pewien niedosyt, że te kandydatury nie były przez Junckera z nimi konsultowane, czy za mało były konsultowane, ale z drugiej strony, pamiętam z poprzednich kadencji, parlamentarzyści głównie narzekali, że sprawne działanie Unii Europejskiej opóźnia Rada Europejska, nie Komisja, tylko Rada Europejska. W tym kontekście myślę, przejdziemy za chwilę do nowej odsłony, czyli do prezydentury Donalda Tuska. Tak. widziane z Poznania, ambitna agenda prezydenta Tuska. To jest tytuł bardzo ważnego i ciekawego artykułu profesora Czachura, który się ukazał niedawno w Instytucie Obywatelskim i nakreślił pan tam zadania, jakie czekają Donalda Tuska, tak pokrótce.
Zachęcam czytelników do sięgnięcia do tego tekstu, bo tekst w gruncie rzeczy był taką trochę intelektualną prowokacją, powiem wprost, dlatego że celowo...
A czy Tusk go przeczytał?
Bardzo bym chciał, żeby przynajmniej jego ludzie, tak? Bo zakładam, że Piotr Serafin, minister Piotr Serafin, który jest jego człowiekiem numer jeden i w pewnym sensie to on negocjował tę kandydaturę i to zwycięstwo, że takie teksty czyta, to zakładam, że tak było, ale wrócę do tej prowokacji. Otóż prowokacja intelektualna polegała na tym, że to jest przewodniczący Rady Europejskiej, którego nazywamy prezydentem Europy czy Unii, ale to naprawdę nie jest prezydent w tym rozumieniu dosłownym. On jest koordynatorem, on rzeczywiście kieruje tą instytucją, ma bardzo dużą rolę mediacyjną, koncyliacyjną, tak? Natomiast agendę samej Rady Europejskiej jednak wyznaczają wspólnie wszyscy szefowie państw i rządów. I w związku z tym ja mogę tylko zakładać, że Donald Tusk poprzez tę swoją wrażliwość wschodnioeuropejską, środkowoeuropejską i tak dalej, pewne tematy, które tam sugeruje, będzie do tej agendy wprowadzał, tak? Że tak powiem, pod obrady. Natomiast nie ma tu litości. Jeżeli 28 krajów, łącznie także z Polską, bo przecież już on nie będzie, przepraszam, premierem Polski, tylko będzie premier Polski oddzielnym bytem i oddzielnym podmiotem. Jeżeli 28 państw powie tak, wszystko będzie dobrze. Jeżeli nawet jeden kraj powie nie, w agendzie Rady Europejskiej to nie stanie. W związku z tym to są bardzo trudne, wewnętrzne sprawy, ale zakładam, że poddanie pod dyskusję wschodniej polityki, tak, kwestii Ukrainy, nierozczłonkowywania Unii Europejskiej na 5-6 różnych prędkości. Tak? Tak jak się to zakłada, że strefa euro, oddzielne instytucje, oddzielny parlament strefy euro. Wiele, wiele zadań może przeprowadzić bardzo po cichu, spokojnie, koncyliując i negocjując. I ostatnia jeszcze uwaga. Przewodniczący Rady Europejskiej ma to do siebie, że będzie tam cały czas na miejscu i jest tam cały czas na miejscu, tak? Jest
Czyli
tam obecny.
Nie będzie się zajmował polskim rządem,
tak,
czego się boją niektórzy.
A dlaczego? No mam nadzieję. Naprawdę mam nadzieję, bo to dla mnie to zupełnie jest niedopuszczalne, tak? Żeby raptem z tylnego siedzenia gdzieś kierować rządem polskim i jeszcze Radą Europejską. Się nie da. Ale do czego zmierzałem? Otóż i to źle i dobrze. W Unii Europejskiej ostatnio ta przestrzeń aktywności nieformalnej jest znacznie większa aniżeli kiedyś. Tak? Kryzys, różne problemy. W związku z tym zakładam, że sposób nieformalny będzie mógł wpływać na bardzo wiele rzeczy. Tak? Na bardzo wiele kwestii.
Myślę, panie Nino, że nie wszyscy czytelnicy, słuchacze, przepraszam, czytali ten tekst profesora Czachura. Profesor Czachur w tym tekście wskazuje takich 8 ambitnych celów dla prezydenta Tuska. Ja czytając, w cudzysłowie prezydenta oczywiście, czytając ten tekst, miałem takie skojarzenie z takim niedawno wydarzeniem, było marszałek Marek Woźniak głosi taką listę marzeń dla Wielkopolski. I wsadził tam bardzo wiele projektów, na przykład poznańska kolej metropolitalna za 700 milionów i tak dalej, i tak dalej. I marszałek Marek Woźniak powiedział tak, on idzie do rządu z tą listą i wie, ma świadomość tego, że z tej jego wielkiej listy marzeń zostanie zrealizowanych, jak będzie zrealizowana połowa, to będzie wszystko bardzo dobrze. I panie profesorze, ja bym właśnie chciał, żeby pan wskazał z tych 8 zadań takie jedno, dwa najważniejsze.
W gruncie rzeczy to powiedziałem. Może wcale nie rozpocznę od pokoju na wschodzie, chociaż bardzo bym chciał, żeby ta wojna się skończyła i Ukraina była suwerennym państwem europejskim, nawet członkiem Unii, tak? Ale mimo wszystko uważam dwa kierunki. Żeby nie doszło do rozbicia wewnętrznego Unii Europejskiej, bo to jest niestety ogromne ryzyko. Dokładnie tak, różnego rodzaju multi-speeds, podejścia i tak dalej, a to naprawdę Unii grozi, że tu będą jedni, tu drudzy, podzielą się i wyjście z kryzysu. W szerokim tego słowa znaczeniu, głównie gospodarczym. Bo ja uważam, że Unia nie wyszła nadal z kryzysu. Nie wyszła z kryzysu. Zadłużenie rośnie i tak dalej, i tak dalej. Silna, gospodarczo, jednolita, spójna Unia Europejska ma szansę poradzić sobie nawet z Rosją. Jak wewnętrznie będzie rozbita, nie poradzi sobie z Rosją, nie poradzi sobie z niczym innym. To jest moja odpowiedź.
Ja tutaj zupełnie przychylam się do zdania kolegi Zbyszka i gdzie tutaj ten walor tej prezydentury Tuska możemy upatrywać, a mianowicie w tym, że on będzie miał pierwszorzędny dostęp do wszystkich najważniejszych informacji. Kiedy Polska nie była w strefie
to w skali globalnej.
Wszystko musi przejść przez jego ręce. A więc będzie on też patrzył na to, żeby te interesy Polski gdzieś tam nie zostały nadwyrężone. Ale to, o czym mówiliśmy wcześniej, w pełni podzielam ten pogląd, że Unia Europejska musi wyjść z kryzysu, niepodzielona, musi w końcu to, co zostało odłożone, pomyśleć, jak dokończyć reformy wewnętrzne, reformy ustrojowe, czym Unia będzie chciała w przyszłości być. Jak się powinny przekształcać instytucje unijne, które są na dzisiaj może dobre, ale za 5-10 lat to już będzie nie pasowało do nowych czasów. Do tego jeszcze ta polityka zagraniczna, chociaż mamy tam, że prezydent, nazwijmy to, czy przewodniczący Rady Europejskiej, oczywiście reprezentuje w myśl traktatu lizbońskiego Unię Europejską na zewnątrz, ale bez wchodzenia za NATO w kompetencje wysokiego przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej.
A pani wysoka przedstawicielka też nie ma najlepszej prasy, przynajmniej w Polsce, ze względu na swoje prorosyjskie.
No, podobno miał się tylko raz to jej taki lapsus wydarzyć. Poza tym jest to młoda kobieta, 41-letnia. Tak jest. Jeszcze będzie mogła się wiele...
6-miesięcznym stażem w rządzie WO.
Tak a propos, nikt nie może być gorszy niż pani Ashton.
Tu w pełni podzielam.
Także tylko ma szansę być lepszą.
Ale proszę zauważyć, że tutaj jest nie. Z tych problemów, o których tutaj profesor Zbyszek mówił, mamy te sprawy najważniejsze. No, jak powinna wyglądać ta europejska polityka sąsiedztwa, która się w dużym stopniu rozsypała? Z jednej strony Partnerstwo Wschodnie, z drugiej ten pomysł Sarkoziego z Unią dla Śródziemnomorza po rewolucjach arabskich. No nie wiadomo, jak to miękkie podbrzusze będzie wyglądało Unii Europejskiej, czyli mówię o tych państwach sąsiadujących z Unią Europejską. To są te problemy. Jak wyglądać będzie dalej kwestia poszerzenia Unii Europejskiej o nowe państwa? A jak Turcja? No więc te problemy możemy co chwilę nowe stawiać i ten biedny Tusk będzie miał z tym do czynienia.
Jeżeli mogę jedno zdanie, a poza tym zwróćcie państwo uwagę, do słuchaczy też się tutaj zwracam, bo słyszą bardzo często w tych wszystkich kampaniach, od niedawno w kampanii do Parlamentu Europejskiego, te dwa zdania, że właściwie tak, państwo, suwerenność powinna pozostać, powinniśmy być tożsami i w ogóle nie oddawać tej Unii Europejskiej za dużo, ale kiedy przychodzi zderzyć się z Rosją, mówimy, no gdzie jest ta Unia? No dlaczego ta Unia nic nie robi? No przecież ona powinna być... No jak ma Unia robić jako jedność coś, jeżeli my nie chcemy tej Unii oddać kompetencji, bo my chcemy być Polską? Niemcy chcą być Niemcami. Spadamy w sprzeczność. Jeżeli zdecydujemy się na to, że Unia ma przypominać państwo, być nawet wręcz federacją i będzie miała 500 milionów ludzi, będzie miała ogromny potencjał, żeby zderzyć się z Rosją, no to dajmy jej te kompetencje, a nie wpadajmy w jakieś pułapki, że jednego dnia mówimy, nie, Polska dla Polski, tylko w Unii Europejskiej chcemy być suwerenni, a za chwilę mamy pretensje do słabej Unii Europejskiej, że nie radzi sobie z Rosją. No chwileczkę.
Prawdopodobnie,
jedno albo drugie.
Prawdopodobnie sfederalizowanie Unii Europejskiej nam nie grozi, to znaczy nie grozi w cudzysłowie, bo osobiście jestem akurat zwolenniczką takiej opcji, a skalę problemów, z którymi, no na szczęście jeszcze nie Tusk był za to odpowiedzialny i nie Juncker, tylko poprzednia ekipa. Sprawa, która wybuchła wczoraj, panowie. Wczoraj dowiedzieliśmy się o tym nieszczęsnym koncesji na rzecz Putina, jeśli chodzi o ratyfikację układu stowarzyszeniowego. Było dużo zamętu. Ja bazuję na tym, co dzisiaj napisał Kyiv Post, bo sądzę, że jest ono w miarę wiarygodne źródło, że tak, układ będzie ratyfikowany i to jednocześnie i to z jakąś tam połączeniem wideo pomiędzy Strasburgiem a Kijowem, ale porozumienie o wolnym handlu zostało wstrzymane aż do początku 2016 roku. Już wczoraj rano, tutaj pan profesor Koszel może więcej na ten temat wie, na ten temat pisał Süddeutsche Zeitung i Süddeutsche Zeitung postawił tezę, że to Angela Merkel, ale także kilka innych państw unijnych, nie tylko Rosja, naciskały na takie rozwiązanie. Dlaczego?
Ja muszę powiedzieć, że jestem
nie tylko oburzona, ale wygłupiona zupełnie.
Ja podzielam w pełni ten pogląd. Ja wczoraj wróciłem po tygodniowej nieobecności w Polsce z Berlina, gdzie miałem okazję śledzić prasę niemiecką, oglądać również mass media, telewizję. No i jakie pierwsze wrażenie jest, które mnie niesłychanie denerwuje. Jednakże ten ton tej prasy niemieckiej, pomimo że niektóra próbuje już tak troszeczkę być bardziej stanowcza wobec Rosji, ale jak słyszę rzecznika rządu, który mi mówi, powiedzmy sobie kilka dni wcześniej, rzekomo Rosjanie zrobili to, separatyści zrobili to, rzekomo wprowadzili wojska tam, rzekomo, ale nie potwierdzono. No, jak człowiek to słyszy, to naprawdę może się ciężko poirytować. I to jest właśnie w tym kierunku, że ci Niemcy, no czasami Merkel jakby była oburzona tym, co się wszystkim dzieje, ale nagle ni stąd, ni zowąd powie dwa słowa więcej i nagle się wycofuje. I nagle się wycofuje i znowu jest chwila takiego odczekania, tak jak w tej chwili ma. O właśnie, to jest ten moment, że oni w tej chwili rozważają różnego rodzaju opcje, jakby tutaj pogodzić. No, i Putina za mocno nie rozdrażnić, tak a jest. Z drugiej strony dać Ukraińcom jakąś podstawę, żeby mieli się z czegoś cieszyć.
A biedny Poroszenko usiłuje zachować dobrą minę do złej gry, ale to nie tylko Niemcy, no bo się dowiedziałam, że wczoraj do Moskwy udało się 15 parlamentarzystów francuskich i to z różnych ugrupowań, nie tylko od Le Pena, żeby wyrazić swoje poparcie dla kogo? Dla Władimira Putina.
Jeżeli mogę, ja spróbuję tutaj powiedzieć tak, no, nic nowego pod słońcem. Jeżeli przeglądamy się nawet temu, co się działo, przepraszam, po II wojnie światowej, wiadomo, mieliśmy konflikt wschód-zachód i tak dalej, ale kiedy przeglądamy się polityce poszczególnych krajów, szczególnie jeżeli chodzi o Rosję, to powtarzam, nie zaskakuje mnie to. Nie zaskakuje mnie to zupełnie i w gruncie rzeczy tu jest tyle niekonsekwencji, tyle błędów popełnionych, tak, i tych w przeszłości, bo ja też na przykład uważam, może prowadzę inny trochę wątek, że Unia Europejska i w ogóle Zachód nie umiał się porozumiewać z Putinem. W gruncie rzeczy wcale go nie usprawiedliwiam, ale nie umiał się porozumiewać. I to jest pierwsza kwestia. Druga rzecz to taka, że wprowadzania tych naszych polskich wątków, tak, jak między innymi przewodniczący Rady Europejskiej, no jest dokładnie, ma być tym takim trochę antidotum, bo nie dam sobie powiedzieć, że Donald Tusk jest jakimś wasalem, Niemcem, czy kimś takim, który potem idzie teraz na pasku Merkel do Rady Europejskiej, tak, a przecież takie zdania padają, że to w zasadzie na jej życzenie, bo będzie miała posłusznego sobie człowieka. Nie, wcale w to nie wierzę i więcej z tych przecieków dyplomatycznych wynika, że Niemcy nie byli tymi pierwszymi, którzy uważali tak bardzo, tak, że Tusk to jest ten właściwy kandydat, no, i różnie do tego
Cameron,
podchodzili.
Cameron, ale też sprzedał Donald Tusk Polskę Cameronowi.
Ale tam jest jeszcze inny wątek. Tam jest blok tych krajów środkowoeuropejskich, trochę południowych, trochę Francja tak rozgrywała, ale zostawmy to, już nieważne, jak on zostawał. Natomiast ja uważam tak, że musimy się spodziewać tego typu historii. Mi się to też nie podoba, generalnie rzecz biorąc. Przecież ja właśnie akurat wczoraj też po tygodniu wróciłem z Warszawy akurat z Sejmu i obserwowałem te posiedzenia mojej komisji do spraw Unii Europejskiej, gdzie tam pracuję. No i myśmy dyskutowali na prostą kwestią. Dlaczego Rosja włączana jest, tak, i to jest wszystko w konkluzjach Rady Europejskiej, jako ta trzecia strona do rozmowy z Ukrainą.
Traktowana jako dziecko szczególnej troski, prawda?
Ja, proszę zauważyć, to jest
żadna decyzja bez Rosji.
Proszę zauważyć, to jest precedens, dlatego że do tej pory się nie zdarzyło, że Unia Europejska dopuszczała do rozmów stowarzyszeniowych jakieś inne trzecie państwa.
Dokładnie.
A to jest po prostu Rosja ciągle obecna.
Ale proszę państwa, ja miałem okazję w środę rozmawiać z jednym z polityków SPD, a więc tej partii, która sprzyja raczej Rosji, no przecież Frank-Walter Steinmeier, minister spraw zagranicznych
Niemiec,
który chciał modernizować Rosję wspólnie z Miedwiediewem i się niewiele to udało, ale i ten polityk SPD do mnie mówi, gdybym był cynikiem, to bym wam Polakom powiedział, no i bardzo dobrze, że ci Ukraińcy z Rosjanami się wzięli za łby. Niech oni się zabijają, to przecież leży w polskim interesie, żeby ten konflikt się pogłębił. Ponieważ nienawiść pomiędzy Ukraińcami i Rosjanami będzie taka wielka, że nigdy oni się do siebie już nie zbliżą. A przecież o to Polsce chodzi.
To drugi piękny przykład. Przyjechała do Sejmu poważna delegacja parlamentarna, proszę wybaczyć, nie wymienię nazwisk posłów do Bundestagu, i byli w Sejmie. Jeden z tych posłów mówi do mnie, ale właściwie
O co wam chodzi? To przecież jesteście w Unii i w NATO. Nic wam nie grozi. W związku z tym właściwie jaki jest problem z tą Ukrainą dla was, tak? W związku z tym to pokazuje, a to jest przecież duży sąsiad nasz obok, tak? I w gruncie rzeczy słyszę takie zdania. Że mamy do czynienia z pomieszaniem różnych historii. Niezrozumieniem, tak? Jakimś takim podejściem zupełnie trochę labilnym. No plus jeszcze te interesy. Bo drugie jego zdanie, no przecież my mamy tak ogromne interesy z Rosją i na dodatek jeszcze ten argument, że jeżeli my wejdziemy jeszcze większe sankcje, to pogrążymy Rosję, jeszcze jakby potwierdzimy, jeszcze ją bardziej sprowokujemy, tak, a sami na tym stracimy.
No tak, tylko wydawałoby się, że Unia Europejska powinna przede wszystkim stać na straży prawa. W momencie, kiedy memorandum budapesztańskie jest tak drastycznym pogwałceniem prawa międzynarodowego, właściwie Rosji wszystko wolno, panowie.
I tu właśnie trzymamy Niemców troszeczkę w szachu. I to wielokrotnie na różnego rodzaju konferencjach, seminariach. Ja właśnie powtarzam, jeżeli Niemcy kreują się na jednego z największych obrońców praw człowieka, wolności mediów, to czemu tak mocno i konsekwentnie nie występują przeciwko temu, co się w Rosji dzieje? A więc ich własną bronią można również ich pokonać.
Dokładnie.
Z Poznania wiele już tego, co zamierzyłam, że w tej odsłonie będziemy mówić, powiedzieliśmy. A mianowicie, czy Unia pod nowym kierownictwem poradzi sobie z tymi nowymi wyzwaniami? No bo jako nowe wyzwanie, no to oprócz tych zagrożeń, o których panowie profesorowie mówili, to jednak jest sprawa wschodu. No i jak ta nowa sytuacja odbije się na Polsce, panie Tomku?
Jeżeli chodzi o nadzieję, jakim on z premierem Tuskiem, to właściwie już tutaj wszystko zostało powiedziane, tak? Przez niego będzie przychodziło wszystko, o czym będziemy mówili w Europie, wszystko, o czym Europa będzie decydować. Jakie mam obawy, to one są bardzo prozaiczne. Mimo wszystko obawiam się, że premier Tusk nie będzie do końca, nie zerwie niestety do końca z polityką krajową, że mu się to nie uda. Przede wszystkim chodzi też o naukę języka. On zapowiada, że na 1 grudnia będzie gotowy, ale już w wywiadach powiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą. Przypomnę, 16 listopada mamy wybory samorządowe. W wywiadzie u Tomasza Lisa powiedział wyraźnie, że zależy mu na zwycięstwie Platformy w wyborach do sejmików i ta batalia o te sejmiki wojewódzkie, o ten podział o innych pieniędzy będzie bardzo zażarta między Platformą i PiS-em i obawiam się, że w ciągu tych dwóch miesięcy, które premier Tusk powinien się przygotować do objęcia tej funkcji, on niestety będzie bardzo zaangażowany dalej w politykę krajową. Wiadomo, że jakiekolwiek zwycięstwo Platformy w wyborach...
I nie będzie miał czasu na szlifowanie angielskiego.
Że jakiekolwiek zwycięstwo Platformy w poprzednich wyborach opierało się na osobistym zaangażowaniu premiera Tuska. Wspomnę ten słynny Tuskobus z 2011 roku. Politycy Platformy nie ukrywają, że liczą na jego zaangażowanie. Jednego z drugim się nie da połączyć. I tu jest największe zagrożenie.
Panowie, więcej obaw czy nadziei?
No ja, jeżeli chodzi o prezydenturę Tuska, chciałbym tylko powiedzieć, że nie tyle, że obawy czy nadzieje, ale po prostu olbrzymie wyzwania. No, mnie się wydaje, że chyba wcześniejszy Herman Van Rompuy, on aż takich problemów przed sobą nie miał, które nawarstwiają się przed Tuskiem. No, Tusku chodzi za człowieka energicznego, mającego pewien talent, że tak powiem, koncyliacyjny, potrafi się porozumieć z ludźmi i możemy mu życzyć tylko wszystkiego najlepszego, bo ta funkcja, to stanowisko na pewno nie będzie łatwe, ale miejmy nadzieję, że no, zrobi to w takim dobrym stylu, że będziemy z niego zadowoleni. A to jest chyba najważniejsze.
Jeżeli mogę, ja zakładam, że do Brukseli nie przejdzie tylko sam premier, ale także jakaś grupa ludzi, fachowców, którzy mu na pewno tam będą pomagać. Myślę, że to wprost z ministrem Serafinem, który właśnie był jego pełnomocnikiem i naprawdę życzę mu jak najwyższego stanowiska w Radzie Europejskiej. No i innym, ale to już jest zupełnie inny temat doboru sobie stanowiska. To taka ciekawostka dla państwa i słuchaczy. Herman Van Rompuy miał do dyspozycji 40 ponad stanowisk, tam 44 stanowiska. To jest jakby w jego kompetencji w Radzie Europejskiej. Z tego miał do dyspozycji 7 flamandów, to znaczy z Belgów, tak powiedzmy, tak? Bo tam dlatego nie istnieje Belg jako taki słowo. No to ja zakładam, że też nie może to być, nie mogą być to wszyscy z Polski. Tak a propos.
Czyli część zostanie tych,
no musi być reprezentacja całej Unii Europejskiej. To jest instytucja jednak unijna i zakładam, że jeżeli do 10 osób, to jest moje zdanie, tak, byłoby tam z Polski, dobrych fachowców, doradców i tak dalej w gabinecie, to i tak będzie dużo. Ale niezależnie od tego, ja bym się na moment skoncentrował na wnętrzu Polski. To znaczy ja uważam, że to przewietrzenie wynikające z wyjścia i z tego skoku do góry premiera Tuska jest dla nas bardzo dobre. Ja uważam, że oczywiście to jest osobisty sukces i wszystko razem, i był premierem, i sobie to wywalczył, i tak dalej, ale wszystko wskazuje na to, że możemy same korzyści z tego wynieść, i zewnętrzne, i wewnętrzne również.
Przepraszam, pan jest takim optymistą, że pan tak naprawdę wierzy w to, że Tusk zerwie z polityką krajową?
Nie, to znaczy ja w ogóle o tym nie mówię. Ja mówię teraz o tym, że tam będzie się angażował jednak, bo nie ma innego wyjścia. Proszę zauważyć.
Bardzo ostro to postawi.
Ale chcę zwrócić państwu na jedną kwestię, bardzo ważną uwagę, dlatego, że to może nam umyka. To jest kadencyjność 2,5-letnia. Jeżeli chce być wybrany na drugiej pół roku, musi być dobrym przewodniczącym Rady Europejskiej, bo inaczej szefowie państw rządu powiedzą do widzenia. Także to nie tylko, że się w Polsce tu będzie angażował.
No w każdym razie.
Chciałem tylko dodać jeszcze to, co już kolega Zbyszek powiedział, że on naprawdę będzie miał do dyspozycji grono fachowców, zespół znakomicie sprawdzonych urzędników, jak już tam funkcjonujących w Radzie Europejskiej, także będzie mógł na ich kompetencjach na pewno polegać.
W każdym razie my tutaj obecnie w studiu otrzymamy kciuki, chociaż nie wszyscy Polacy zdaje się to robią. Dziękuję bardzo.
Trudno.
Moimi gośćmi dzisiaj byli Bogdan Koszel, Zbigniew Czachur i Tomek Sylka. Audycję w większości realizował Rysiu Wojtowicz, chociaż teraz widzę, że realizator się zmienił, a my się słyszymy, proszę państwa, za tydzień.
Autopromocja. Superliga piłkarzy ręcznych w poznańskiej arenie. Wielkie emocje i szczypiorniści europejskiego formatu. Mecze Nielba Wągrowiec kontra Vive Tauron Kielce w niedzielę 14 września. Radiowa transmisja tylko w Merkurym od godziny 17.
Sponsorem transmisji meczu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Sponsorem transmisji meczu jest Deli Park przy hotelu Delicjusz w Trzebawiu.
Sponsorem transmisji meczu jest Centrum Outlet Factory. Poznań, ulica Dębiecka 1, kierunek Luboń.
Sponsorem transmisji meczu jest Eko Bazar. Centrum Podolany, ulica Strzyżyńska 61.
Autopromocja. Reklama.
Robi się coraz chłodniej. Niedługo nic się już nie będzie działo na mieście.
Żartujesz. Teraz to się dopiero zacznie dziać. Już 14 września wielkie otwarcie sezonu narciarskiego na Malta Ski i pierwsza zimowa promocja. Za każdą wykupioną godzinę jazdy na stoku zapłacisz tylko złotówkę. A do tego drzwi otwarte klubów sportowych i konsultacje z instruktorami. Musimy tam być.
Musisz być w niedzielę na Malta Ski. Polecam, Mateusz Garniewicz.
Malta Ski. To tu zaczyna się zima. Więcej informacji na www.maltaski.pl.
Ciekawe, jak oni to robią, że tak dobrze grają.
Nie wiem, ale my zaczniemy od treningów LPFA.
Tato, a co to jest LPFA?
Lech Poznań Football Academy. Szkółka piłkarska dla dzieci. Twoi koledzy już tam są, bawią się i trenują.
Super, to od jutra strzelam gole lepiej niż ty.
Lech Poznań Football Academy. Szkółka piłkarska dla dzieci od 4 do 12 lat. Bazująca na rozwiązaniach treningowych i organizacyjnych kolejorza. www.lpfa.pl.
Dobry, wolny?
Wolny, o, to pan.
Poproszę do swarzy.